Hanoi, połowa lat 60. W tomie wspomnień polskiego ambasadora Romualda Spasowskiego, zatytułowanym Spowiedź ambasadora, znajdujemy następujący fragment. Spasowski odwiedza radziecką ambasadę w Hanoi i opisuje jedną z rozmów, którą tam odbył. Otoczyli mnie wojskowi i zadawali różne pytania o Saigon. Ambasadorze, dlaczego nie jecie? Tak nie można. Trzeba jeść i pić. Wasze zdrowie, powiedział pułkownik, podnosząc kieliszek. Nie wiem, dlaczego się złamałem, może z powodu gorączki, ale wypiłem kieliszek i zacząłem jeść. Wojskowi opowiadali o Wietnamczykach. Strasznie to dziwny i uparty naród. Mało rozumieją, stwierdził pułkownik o czerwonej twarzy. Mówisz do niego, a on uśmiecha się i czort go wie, co myśli. Wy ich nie znacie, bredził dalej pułkownik, który był już dobrze na gazie. To takie małe sukinsyny, nie można ich sprawdzić, bo nie piją, a tylko po pijanemu dusza wychodzi z człowieka, prawda? Byłem wściekły. Przecież oni tu nic nie rozumieją, myślałem. Już się popili, szepnął mi do ucha Siedlecki. Wychodzi z nich dusza, odszepnąłem. W końcu Spasowski mówi do swoich sowieckich gospodarzy. Przecież wy im pomagacie, odezwałem się głośno, kiedy przestali się śmiać. Pomagać trzeba, ale czort wie, co z tego będzie. Wasze zdrowie, pułkownik znowu podniósł kieliszek. Posłuchajcie, zwrócił się do mnie major. Nic się od nich nie można dowiedzieć. Sprzęt wezmą, schowają, nawet nie wiadomo gdzie. Może niszczą, bo przecież nie znają go. Z Chińczykami niby na bakier, ale kto wie, przecież to ta sama rasa. Ciężko pracować, mówię wam. Dla nas niech to trwa i 100 lat, wtrącił się pułkownik. Im dłużej Amerykanie będą myśleć o Wietnamie, tym lepiej. Niech wojują tu, w dżunglach, a my mamy ważniejsze sprawy gdzie indziej. Bieda w tym, wtrącił major, że nie wiedzą, co to nowoczesna wojna. Chcą zająć Saigon, a wszystko może się skończyć w parę tygodni, jeśli Ameryka pójdzie na całego. Uważacie, majorze, że Ameryka ma taką siłę? Zapytałem. Uch! Straszną. Jeśli przyślą setki opancerzonych helikopterów, przekoszą dżunglę i będzie koniec. A czym oni będą wojować? Bambusami, odezwał się drugi major i wszyscy znowu wybuchnęli śmiechem. Wspomnienie ambasadora Spasowskiego pochodzi z czasu sprzed największej eskalacji obecności amerykańskich wojsk w Wietnamie. W drugiej połowie lat 60. i przez całą pierwszą połowę lat 70. potrwa właśnie eskalacja tej obecności i potrwa wojna, o której myślano, że rozegra się stosunkowo szybko, błyskawicznie. W końcu mówimy o jednej z superpotęg świata i niewielkim stosunkowo państwie w południowo-wschodniej Azji, w którym toczyła się wówczas wojna domowa pomiędzy komunistyczną północą i prozachodnim południem. Ale oczywiście wydarzyło się zupełnie inaczej. Amerykanie wycofują się z Saigonu dopiero w roku 1975. Wycofują się z poczuciem porażki, mimo zachowanej międzynarodowo-dyplomatycznie pokerowej twarzy. Wspomnienie, które wam przed chwilą przytoczyłem, a na które zwrócił moją uwagę mój przyjaciel Stanisław Petrow, któremu w tym momencie bardzo dziękuję, pokazuje, jak w soczewce nastroje tuż przed ową eskalacją, kiedy to wydawało się, że no właśnie, te opancerzone helikoptery w starciu z grupką partyzantów w dżungli po prostu muszą zwyciężyć. Tak się składa, że owe opancerzone helikoptery atakujące niewielką wioskę w rytm cwału Walkirii Ryszarda Wagnera po wielu latach stały się także jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazów w filmie Czas apokalipsy Francisa Forda Coppoli, który na amerykańskie ekrany wejdzie w sierpniu roku 1979. Zarobi ponad 100 milionów dolarów, okaże się wielkim sukcesem, a w momencie, w którym na amerykańskich ekranach się pojawiał, miał już na koncie zwycięstwo na festiwalu kaneńskim, gdzie w maju roku 1979 odebrał Złotą Palmę. egzekwo z Blaszanym, Bębenkiem, Volkera, Schlendorfa. Ten odcinek będzie poświęcony historii powstania czasu apokalipsy. W 6-letniej historii Spoilermastera o żaden film tak często słuchacze nie dopominali się, pytając, kiedy w końcu odcinek o czasie apokalipsy. Czas apokalipsy zajął także drugie miejsce w rankingu ulubionych filmów wedle patronek i patronów Spoilermastera. Pora zatem w końcu o nim powiedzieć, tym bardziej, że w roku 2024, kiedy nagrywam ten odcinek, miałem okazję obejrzeć Czas Apokalipsy, wersję reżyserską, tak zwany Final Cut, nie raz i nie dwa razy, ponieważ pomagałem jako partner medialny w dystrybucji tego filmu przez firmę Reset. Ponowna możliwość zobaczenia Czasu Apokalipsy na dużym ekranie była czymś niezwykłym, a tak się składa, że w tym samym roku, jeszcze zanim Reset wprowadził Apocalypse Now na polskie ekrany, kiedy przebywałem jeszcze w Chicago na stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, miałem jeszcze okazję zobaczyć Czas Apokalipsy z kopii fizycznej należącej do Francisa Forda Coppoli w wersji tzw. Redux w Gene Siskel Film Center w Chicago. Nigdy nie zapomnę tego seansu. A jako, że rok 2024 to także 45. rocznica nakręcenia Czasu Apokalipsy, no to chyba nie może być lepszej okazji, żeby w końcu ten odcinek nagrać. Dodam, że będzie to odcinek dwuczęściowy. W pierwszej części opowiem Wam o historii powstania Czasu Apokalipsy, a w części drugiej, która pojawi się za tydzień, skupię się na interpretacji tego filmu i zrobię to w dwugłosie z Janem Dzierzgowskim, znakomitym tłumaczem, który przełożył na polski książkę pod tytułem Rewolucjonista. Biografię Francisa Forda Coppoli, pióra Sama Wassona, która skupia się przede wszystkim na latach, które Coppola poświęcił na realizację Czasu Apokalipsy. Jan Dzierzgowski jest nie tylko świetnym tłumaczem, ale także jednym z ludzi, których znam, którzy absolutnie w najgłębszy, najciekawszy sposób patrzą na kino. Znamy się z licznych wydarzeń patronackich Spoilermastera i bardzo nie tylko jestem wdzięczny mu za wsparcie tego projektu, ale przede wszystkim za to, jak ogromnie dużo wnosi w moje myślenie o kinie, więc bardzo się ucieszę, że także Wy będziecie mieli okazję posłuchać, jak Jan o kinie mówi. To w odcinku numer 2, ale w dzisiejszym, jako się rzekło, historia powstania Czasu Apokalipsy. Ogromną ilość informacji na ten temat znajdziecie właśnie w książce Sama Wassona, którą w tym roku w przekładzie Jana wydało wydawnictwo Marginesy, a zatem do tej książki odsyłam. Ale w tym odcinku pojawią się także liczne informacje zawarte w książce Petera Kaujego pod tytułem The Apocalypse Now Book, a także informacje, które pojawiają się na kartach wspomnień pamiętników Eleanor Coppoli, czyli żony, niedawno zmarłej żony Francisa Forda Coppoli. Ona wydała w roku 1979 książkę pod niepozornym tytułem Notes, która de facto jest tomem wspomnień z okresu pracy nad Czasem Apokalipsy. Coppola, Eleanor Coppola, kręciła materiały dokumentalne na planie Czasu Apokalipsy, które następnie stały się podstawą filmu dokumentalnego z roku 1992 pod tytułem Jądra Ciemności. Kręcenie Czasu Apokalipsy, który polecam każdej osobie zainteresowanej tym bardzo niezwykłym procesem produkcji tego filmu. W dzisiejszym odcinku pojawią się fragmenty owych wspomnień Eleanor Coppoli w moim przekładzie roboczym. Fragmenty te przeczyta Joanna Gryga, aktorka Teatru Narodowego w Warszawie, za co jej serdecznie w tym momencie dziękuję, bo jej obecność ożywi ten odcinek, a także ożywi obecność Eleanor Coppoli, której perspektywa na cały proces kręcenia filmu była także niesłychanie ciekawa i nieraz bardzo osobista, a nawet bolesna, o czym się przekonamy. Skoro zacząłem ten odcinek od obrazka z radzieckiej ambasady w Hanoi, wziętego prosto z kart wspomnień Spasowskiego, to może pójdźmy dalej i Wywołajmy w naszej wyobraźni obrazek drugi, obrazek z 14 grudnia roku 1981. To wtedy, jadąc ulicą Rakowiecką w Warszawie, na dzień po wprowadzeniu stanu wojennego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, brytyjski fotograf Chris Nidenthal, fotograf o polskich korzeniach, jako że jego rodzice byli Polakami na emigracji w Wielkiej Brytanii, zauważył razem z przyjacielem coś szczególnego. Otóż na ulicy Puławskiej, nieopodal, pod warszawskim kinem Moskwa, stał transporter opancerzony, stali także żołnierze, a w tle widać było wielki billboard z napisem Czas Apokalipsy. Nidenthal wykonał zdjęcie tego dnia, śnieżnego, zimnego, nieprzyjaznego, pełnego grozy, a napis Czas Apokalipsy nad tym obrazem czołgów, żołnierzy, zimy stał się jednocześnie ironicznym komentarzem, jak i niemal reporterskim zdaniem sprawy z tego, co w Polsce działo się w połowie grudnia roku 1981. Zdjęcie Nidenthala było powtarzane i przedrukowywane później tak wiele razy, że niemalże uległo banalizacji. Ilekroć myślimy o stanie wojennym w Polsce, często to zdjęcie natychmiast przychodzi nam do głowy jako skrótowe przedstawienie tego, co wówczas w Polsce się działo. Warto wyobrazić sobie albo uświadomić, że oczywiście Francis Ford Coppola w tym samym grudniu roku 81 myślał o zupełnie innych rzeczach niż sytuacja polityczna w Polsce. Sam był w trakcie kończenia i przygotowywania dystrybucji swojego filmu pod tytułem One from the Heart, kolorowego, papuziego musicalu z serca Las Vegas, który nakręcił w swoim własnym studio filmowym American Zoetrope, zakupionym w dużej mierze za pieniądze, które zarobił na czasie apokalipsy. Francis Ford Coppola przegra swój wielki zakład, jakim była owa ryzykowna inwestycja, i o tej przegranej, o tym hazardzie, o tej próbie spełnienia marzenia opowiedziałem bardziej szczegółowo w odcinku o Ojcu Chrzestnym 3, także odsyłam do tamtego odcinka, ponieważ jest on komplementarny wobec odcinka dzisiejszego. Pamiętajmy jednak, że musiało być coś bardzo szczególnego w tym czasie, kiedy Polskę zmroził stan wojenny, a na polskich ekranach grano, oczywiście z pewną przerwą, właśnie Czas Apokalipsy. Myślę, że oglądanie tych obrazów zniszczenia rozegranych do muzyki Wagnera, ale także do elektronicznej muzyki Carmina Coppoli w narkotykowym powidoku psychodelicznej wizji Coppoli musiało mieć bardzo, bardzo szczególny smak w Polsce przełomu lat 81 i 82. I kto wie, czy to także nie przyczyniło się do utrwalenia bardzo silnej legendy tego filmu wśród polskich widzów, bo tak jak Czas Apokalipsy cieszy się ogromnym powodzeniem na całym świecie, tak myślę, że w sposób szczególny wbił się w świadomość widzów nad Wisłą, być może także przez tę niecodzienną koincydencję. W końcu film miał już wówczas 2 lata, które upłynęły od premiery światowej i amerykańskiej, no a na polskie ekrany przybywał on z tym zwyczajowym opóźnieniem. Tak czy inaczej, historia nasza najnowsza jest nierozerwalnie spleciona na polu popkulturowej koincydencji właśnie z filmem Francisa Forda Coppoli. Ale żeby zrozumieć, skąd ten film się wziął, myślę, że musimy przenieść się w 3 różne miejsca. Po pierwsze, do Ameryki końca lat 40., do Ameryki zwycięskiej po II wojnie światowej, kiedy to młody Francis Ford Coppola słyszy od swojej matki słowa, które później przytoczył w jednym z wywiadów. Matka, pamiętająca jeszcze całe dziedzictwo imigranckiej włoskiej rodziny, powiedziała wtedy do małego chłopca: Francis, powinieneś się cieszyć, że jesteś Amerykaninem. Ameryka to najpotężniejszy naród świata. Coppola należy ściśle do pokolenia boomerskiego, to znaczy rodzi się w roku wybuchu II wojny światowej, roku 1939, ale wyrasta w Ameryce powojennej prosperity. Jest całkiem dosłownie dzieckiem powojennego dobrobytu, który apogeum swojej młodości przeżywa w latach Kennedy'ego. Późniejszy skręt w stronę nastrojów kontrkulturowych jest także czymś, co on bardzo żywo rejestruje, tym bardziej, że działa długo i żyje także, tworzy w San Francisco, do którego, jak wiemy, zmierzali wszyscy hippisi. A zatem pierwszą wiązkę tego skomplikowanego drzewa genealogicznego czasu apokalipsy trzeba koniecznie prześledzić właśnie do tej Ameryki zwycięskiej. Ameryki, która czuje, że jest wielka i Ameryki, której owo poczucie wielkości komplikuje się z każdym kolejnym rokiem po II wojnie światowej. Francis Ford Coppola i jego wrażliwość, jego myślenie uformuje się między innymi w tym coraz to bardziej komplikującym się amerykańskim sosie tamtych lat. Będzie to świadomość coraz to mocniej kwestionująca swoje miejsce w świecie, coraz to mocniej kwestionująca miejsce w świecie mocarstwa, w którym się wyrosło. No i świadectwem tego będzie także twórczość Francisa Forda Coppoli. Drugi obrazek to klasa szkolna gdzieś w Colorado w roku 1962, kiedy należący do tego samego pokolenia John Milius uczy się o literaturze światowej w szkolnej ławie i dowiaduje się o istnieniu opowiadania Józefa Konrada Korzeniowskiego pod tytułem Jądro Ciemności, The Heart of Darkness. To opowiadanie, napisane oczywiście już po angielsku, w krajach anglosaskich było dosyć szybko kanonizowane na opowiadanie klasyczne, właściwie jest to krótka powieść, i tam podróż głównego bohatera Marlowa wzdłuż rzeki Kongo aż do tajemniczej osady, w której władzę sprawuje renegat, uciekinier z kultury zachodniej, Kurtz. Ta historia podróży do jądra ciemności, do innymi słowy do jądra tego miejsca, w którym dzikość spotyka się z cywilizacją, jakkolwiek później te kategorie zostaną skomplikowane, ta opowieść bardzo zapadła Johnowi Miliusowi w pamięć i podobno już wówczas zaczął marzyć o scenariuszu, który nazywał się Psychodeliczny żołnierz. Ten pomysł skrystalizuje się u niego w połowie lat 60., kiedy to zamarzy i zacznie pisać wietnamską transpozycję tej opowieści, której Kongo zostanie zastąpione Wietnamem, a później pograniczami Wietnamu i Kambodży. John Milius był rodzajem awanturnika, cwaniaka i obdarzonego świetnego piórem scenarzysty. Początek lat 70. będzie jego epoką, zwłaszcza kiedy napisze hitowy scenariusz do Brudnego Harego, filmu Dona Siegela, w którym zawrze pewną fantazję o zemście na coraz to bardziej skorumpowanym i coraz to bardziej odpuszczonym przez organy ścigania społeczeństwie. Fantazja ta będzie polegała na wprowadzeniu bezwzględnego policjanta Harego Callahana w świat kontrkulturowego San Francisco i zaprowadzenia tam porządku. To nie będzie jedyny scenariusz Miliusa. Bardzo ważny będzie także jego późniejszy film, który już nakręci jako reżyser, to znaczy Wielka Środa, w której odda hołd kalifornijskiej kulturze surferskiej, do której sam należał, także jako ratownik pływacki. I ten świat surferów, świat ludzi, którzy odnajdują wolność w słońcu, na falach Pacyfiku i w wybrzeży Kalifornii, to będzie wielki hołd dla jego własnej wizji takiej libertariańskiej utopii, w której każdy może kupić sobie deskę za parę dolarów i jeśli ma wystarczająco dużo brawury, odwagi i umiłowania przygody, może po prostu surfować na darmowych falach wielkiego, pięknego oceanu. Zapamiętajmy to, ponieważ surfing będzie bardzo ważnym elementem scenariusza do czasu apokalipsy, który koniec końców John Milius napisze. A trzeci obrazek to obrazek z lat 1968-1969, kiedy Francis Ford Coppola jako rodzaj cudownego dziecka, które w tempie niesłychanie szybkim awansuje w strukturach Hollywoodu po tym, jak skończył kierunek reżyserski w szkole filmowej UCLA, dostaje wymarzony angaż od wytwórni Warner Brothers i reżyseruje wysokobudżetowy musical pod tytułem Tęcza Finiana. Bardzo mało kto pamięta ten film, mało kto powraca do tego musicalu z Fredem Astaire'em, wystawnego, szerokoekranowego, troszeczkę głupiutkiego, ale na pewno ciekawego. Ważne jest to, że Coppola po błyskawicznej karierze w szrankach Rogera Cormana, producenta niezależnego i producenta filmów klasy B, o którym także nagrałem odcinek Spoilermastera, i po tym, jak wcielił w życie nauki swojej mistrzyni, która uczyła go reżyserii w szkole UCLA, to znaczy Doroty Arzner, o której także nagrałem odcinek, bardzo szybko awansował od nakręcenia taniutkiego horroru dla Cormana w Irlandii pod tytułem Obłęd, aż po dobrze przyjęte scenariusze takich filmów jak Czy Paryż płonie, a później nagrodzony Oscarem scenariusz do filmu Patton. W 1968-1969 roku Coppola jako owo cudowne dziecko już stał na planie wysokobudżetowego musicalu, czyli właśnie Tęczy Finiana. Ale dlaczego o tym mówię? Nie tylko dlatego, że Tęcza Finiana była dużym widowiskiem i także dużym widowiskiem będzie Czas Apokalipsy, kręcony 10 lat później. Ważne jest to, że na planie Tęczy Finiana odwiedzali go jego przyjaciele, członkowie grupy filmowców, których on sam zaprosił do takiego nieformalnego kółka kalifornijskiej bohemy artystycznej. To byli młodzi ludzie, urodzeni mniej więcej w tych latach co on, niespętani dotychczasowymi konwencjami filmowania, raczej poszukujący alternatywy dla wielkich, przyciężkich, studyjnych filmów, które wtedy Hollywood z lubością produkowało. Pomyślmy chociażby o takich musicalach jak Dźwięki muzyki z 65 roku, czy Hello Dolly o 4 lata późniejsze. Otóż ci młodzi ludzie spotykali się właśnie na planie u Francisa, jednocześnie mu gratulując, jednocześnie trochę zazdroszcząc, jednocześnie wiedząc o tym, że jeśli będą się trzymać blisko tego bardzo kreatywnego człowieka o wielu talentach i wielu pasjach, to całkiem możliwe, że coś z tego wyniknie. I te spotkania na planie Tęczy Finiana musiały być bardzo szczególne. Sam Coppola mówi, że w trakcie tych spotkań, kiedy to przyglądali mu się jego koledzy w rodzaju George'a Lucasa, Johna Miliusa, Carola Ballarda i kilku innych, rozmawiali oni także o tym, co już będą kręcić, kiedy w końcu przechytrzą hollywoodzki system, odkują się, będą mieli swoje własne środki i jakie to artystyczne, wyjątkowe, skromne także filmy będą kręcić. Raczej idąc w ślady Antonioniego, Felliniego, Bergmana, tych ludzi, którzy wtedy podziwiali, niż w ślady reżyserów takich jak chociażby Robert Wise, który w tamtym czasie triumfował takimi produkcjami jak West Side Story czy właśnie Dźwięki muzyki. I to właśnie na planie Tęczy Finiana John Milius dzielił się także z Coppolą pomysłami na to, czym mógłby być ów wietnamski film. Przypomnę, że to właśnie wtedy, pod sam koniec lat 60. nastroje antywojenne w Stanach, wcielane głównie przez ruch hipisowski, ale nie tylko, były najbardziej nasilone, więc Milius śnił swój film i później, kiedy Coppola będzie próbował uruchomić produkcję pod szyldem American Zoetrope, jeszcze przed zakupem własnego studia, ale jednak już dealując z hollywoodzkimi mogulami, Czas Apokalipsy będzie jednym z tych projektów, które on będzie się starał zrealizować. To będzie wtedy jeszcze film, który miał nakręcić George Lucas. Pamiętajmy, że bardzo długo to George Lucas był wybranym reżyserem do Czasu Apokalipsy i co więcej, montażysta obrazu i dźwięku Walter Murch, który później otrzyma Oscara za swoją niebywałą robotę przy Czasie Apokalipsy, mówi tak, Peter Cowie, cytuję Murcha w swojej książce. George zdecydowanie potwierdził swoją pozycję w box office, ale temat planowanego Czasu Apokalipsy był zbyt kłopotliwy dla wielkich wytwórni, z którymi rozmawiał Lucas. W końcu George zadał sobie pytanie, co tak naprawdę pociąga mnie w Czasie Apokalipsy? Doszedł do wniosku, że była to de facto opowieść o tym, jak niewielka grupa, w tym przypadku Wietnamczycy, stawili opór wielkiemu przeciwnikowi, w tym przypadku USA, i przeważyli szale na swoją stronę. Jaka prawda o ludzkim duchu objawia się w tej opowieści? Skoro okazało się, że realizacja Czasu Apokalipsy była niemożliwa, George przekształcił tę opowieść i umieścił ją dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Gwiezdne wojny są zatem wersją Czasu Apokalipsy według George'a, tyle że przepisaną w skali kosmicznej. Rebelianci w Gwiezdnych Wojnach to Wietnamczycy, a Imperium to Stany Zjednoczone. Następnym razem, kiedy będziecie oglądać Gwiezdne Wojny, spróbujcie obejrzeć je właśnie tym filtrem, tym kluczem, a ja zwrócę uwagę na to zdanie, skoro okazało się, że realizacja czasu apokalipsy była niemożliwa. Okazała się ona niemożliwa głównie dlatego, że wielkie wytwórnie i finansujący wówczas w Hollywood nie chcieli filmu o Wietnamie. Była to zbyt świeża rana, pod koniec lat 60. wciąż jeszcze jątrząca i tak naprawdę przez cały okres interwencji amerykańskiej w Wietnamie filmy o Wietnamie nie powstawały. Powstawały filmy, które mówiły o Wietnamie w sposób niebezpośredni, taki jak na przykład Patton czy Marsz Roberta Altmana. Powstawały filmy dokumentalne, takie jak Serca i umysły, a także W roku świni. Powstał jeden fabularny film, który popierał amerykańską interwencję, to były Zielone berety Johna Wayne'a, notabene w całości nakręcone na ziemiach USA. Ale nikt nie poważył się nakręcić filmu fabularnego, który byłby choćby trochę krytyczny wobec wydarzeń tamtego konfliktu i wobec obecności amerykańskich wojsk w tym zimnowojennym wysiłku. Co wydarzyło się później? Później wydarzyło się to, co na przestrzeni 6 godzin tego podcastu opisałem w odcinkach o Ojcu Chrzestnym 1, Ojcu Chrzestnym 2 i Ojcu Chrzestnym 3. Możecie tu zrobić pauzę, jeśli nie słuchaliście tamtych odcinków, ale oczywiście tam jest opisana historia gigantycznego sukcesu, jaki Coppola odniósł dzięki Ojcu Chrzestnemu. Naprawdę zapominamy, albo trudno to sobie wyobrazić, ale mimo że Coppola nakręcił genialny film w postaci pierwszego Ojca Chrzestnego, przebił go jeszcze dwójką, no a później głównie musiał zapłacić różne rachunki i dlatego zrobił trójkę, to Coppola zawsze mówił, że w pewnym sensie Ojciec Chrzestny nie był jego filmem, że był to film na zamówienie, był to film właśnie pomyślany przez wytwórnię i że on wykonał pewne zadanie. I on tak naprawdę zawsze marzył, żeby nakręcić coś innego, żeby kręcić te swoje skromne filmy w stylu Antonioniego, jak opowiadał, no i dlatego zrobił później, jak tylko mógł, zrobił Rozmowę w 1974 roku, ale żona Coppoli, Eleonor, w jednym z wywiadów powiedziała, że już na planie Ojca Chrzestnego 2 mówił o tym, że potrzebuje jakiejś wielkiej przygody, że chciałby zrobić film przygodowy, film akcji, film, który rozgrywa się w plenerze, który ma wielką skalę i który przypominałby coś w rodzaju mostu na rzece Kwai, tyle że zrobionego tak, jak on będzie chciał, czyli taki niezależny, wielki, epicki film. I to są zalążki czasu apokalipsy, a jako, że w pewnym momencie ten pomysł wrócił na stół, to po okresie wahania, kiedy Coppola zastanawiał się już po tych wielkich sukcesach, kto mógłby to wyreżyserować, a rozmawiał z bardzo różnymi reżyserami, nawet z Duszanem Makavejewem z Jugosławii, który, jeżeli znacie jego film WR, Tajemnica organizmu, byłby co najmniej ekscentrycznym wyborem na reżysera czasu apokalipsy. W końcu Coppola postanowił, że ten film wyreżyseruje sam. Co więcej, że sfinansuje go w taki sposób, że będzie miał do niego większość praw i że będzie to rodzaj niezależnej, wielkiej superprodukcji. Dogadał się z United Artists. Polegało to mniej więcej na tym, że United Artists dało tak zwany completion bond, to znaczy zobowiązali się, że jeśli coś szłoby nie tak, to oni dopilnują, żeby ten film powstał, czyli wyłożą wszystkie niezbędne pieniądze, które będą potrzebne na dokończenie tego filmu, a Coppola zobowiązał się, że dostarczy film. Na podstawie tej umowy Bank of America udzieliło pierwszego kredytu na $7 milionów, a reszta budżetu została dopełniona przed sprzedażą praw do dystrybucji tego filmu, które były skupywane na całym świecie bardzo chętnie, no bo w końcu mówimy o filmie reżysera Ojca Chrzestnego z Marlonem Brando w jednej z głównych ról. A zatem wydawała się to w miarę bezpieczna inwestycja, ale eksperymentalne metody i chęć wytworzenia czegoś, co pod względem audiowizualnym będzie przekraczało wszystko, co do tej pory w kinie osiągnięto, sprawiło, że Coppola wszedł na bardzo grzęski grunt epickiego eksperymentu, filmu realizowanego w wielkiej skali, jednocześnie realizowanego eksperymentalnymi metodami. Wiązało się to oczywiście z głębokim przepracowaniem scenariusza Miliusa i dlatego w czołówce filmu pojawiają się dwa nazwiska, to znaczy Milius i Coppola. Później pojawi się także trzecie, Michael Herr, który napisze narrację czytaną przez głównego bohatera Willarda. Ale ciekawe jest, że w tamtym czasie, kiedy Coppola już wziął się na poważnie do produkcji, ale jeszcze zanim stanął na planie filmowym na Filipinach, napisał on rodzaj eksplikacji reżyserskiej, takiego wyjaśnienia, czym ma być czas apokalipsy. I tą eksplikację w całości przywołuje w swojej książce Peter Cowie. Pozwólcie, że ją teraz całą przeczytam, dlatego że jest zadziwiające, że jest to faktyczny opis tego, czym ten powstający wtedy dopiero rodzący się film będzie. Coppola pisze w tej eksplikacji tak. Czas apokalipsy to próba opowiedzenia na nowo klasycznej krótkiej powieści Josepha Conrada pod tytułem Jądro ciemności, osadzonej tym razem w roku 1968 w trakcie wojny w Wietnamie. Intencją reżysera jest stworzenie pełnego rozmachu epickiego filmu akcji i przygody, który jest zarazem bogaty w treści filozoficzne i pogłębiony w eksplorowaniu mitologii, wojny i kondycji ludzkiej. W miarę jak nasz protagonista podróżuje poprzez obłąkanie i absurdy amerykańskiego uwikłania w tę wojnę, jest coraz to silniej przyciągany przez dżunglę jako taką, jej pradawną mistykę i wielką siłę. Staje się jasne, że amerykańska wojna prowadzona w imię niesienia nieświadomym masom cywilizacji jest tylko przedłużeniem merkantylnego kolonializmu i że zgroza i dzikość kryją się nie w głębi dżungli, ale w amerykańskiej kulturze jako takiej, z jej bezradną technologią i kulturą popularną. Opowieść ma charakter metaforyczny. Podróż Willarda w górę rzeki jest także podróżą w głąb samego siebie, a dziwny i zdziczały mężczyzna, jakiego Willard odnajduje u kresu swej wyprawy, jest także aspektem jego samego. Mimo że film jest zdecydowanie antywojenny, jego właściwym przedmiotem nie jest bieżąca polityka. Celem całości jest zabranie widza w samo centrum tajemnicy stworzenia, pisanego z dużej litery, dodam, creation. Twórcy filmu mają nadzieję opowiedzieć tę historię językiem i obrazami zaczerpniętymi z niedawnej wojny wietnamskiej, z jej helikopterami i uzbrojeniem, ale także za pomocą rocka, narkotyków i wrażliwości psychodelicznej. No, jest to opis w zasadzie pełny, ale warto pamiętać, że na tym etapie Coppola toczył także walkę z tekstem Johna Miliusa, który powiedzieć oględnie to nic nie powiedzieć, ale bardzo w ogólnym zarysie przypominał to, co wy znacie z ekranu, jeśli znacie Czas apokalipsy. Milius napisał coś w rodzaju szalonego, chłopięcego filmu przygodowego z Wietkongiem w roli dzikusów z powieści w rodzaju W pustyni i w puszczy. Taki ton miał mniej więcej tamten tekst. Peter Cowie pisze, scenariusz Johna Miliusa zaczynał się koszmarną eksplozją przemocy. To grupka amerykańskich renegatów napada na patrol Wietkongu. W ujęciu otwierającym filmu uchwycona w wielkim zbliżeniu głowa mężczyzny wyłania się z bagien. Na jego hełmie widnieje napis Pogromca Żółtków. Milius opisuje Amerykanów przeprowadzających atak itd. itd. Przy czym Cowie pisze o finale tego tekstu tak. Milius wieńczy swój scenariusz krwawą bitwą między zbuntowanymi degarami, to określenie takich wietnamskich górali, którzy stają po stronie pułkownika Kurca, dowodzonymi przez Kurca a Wietkongiem. Scena przypomina pod pewnymi względami francuską klęskę pod Dien Bien Phu z 1954 roku. Kurz staje pod koniec na palisadzie okalającej jego obóz i wypowiada słowa będące zarazem tytułem filmu. Jesteśmy wybranymi przez niebiosa wojownikami, bo to jest zmierzch bogów. To właśnie Götterdämmerung, to jest apokalipsa. Teraz. Niektóre dialogi wypowiadane w tej sekwencji przez Wietkong brzmią wręcz śmiesznie. Naprzód, bracia, pora pognać jankeskiego diabła w morze. Nie mamy do stracenia nic poza naszymi łańcuchami. W miarę jak wojska szturmują palisadę za pomocą drabin, Milius opisuje niebo rozjaśnione flarami, rozbłyskującymi ponad polem bitwy w rytm Light My Fire dorsów. Cowie pisze dalej, Kurz ginie niczym Davy Crockett w twierdzy Alamo, posyłając kolejne serie z karabinu maszynowego w stronę Wietkongu aż w końcu rozpływa się w dymie eksplozji. W międzyczasie Willard spogląda przerażony na amerykańskie helikoptery pikujące w stronę jego i Chiefa, niosące rzekomy ratunek. Willard podnosi swój karabin M16 i zaczyna strzelać do latających maszyn. Jego kompanii wpadają w wariacki śmiech i dołączają do strzelania. Tak oto Willard staje się, koniec końców, kurcem. Tak opisuje finał tego scenariusza Peter Cowie i myślę, że czujemy, że to napisał facet, który już kilka lat później nakręci film Conan Barbarzyńca. To jest ten rodzaj dzikiej, komiksowej wyobraźni, nie znającej żadnego umiaru. Dość powiedzieć, że pułkownik Kilgore, którego znacie w wykonaniu Roberta Duvala w tym filmie, już z tej wersji nakręconej, w tym scenariuszu nosi jeszcze nazwisko Carnage, czyli rzeź, przy czym jest to pisane z takim ekscentrycznym wyborem literowym, mianowicie K.H. Arnage, czyli Carnage. No, znowu, można sobie spokojnie wyobrazić komiks z taką postacią, ale w filmie pretendującym przynajmniej do oględnego realizmu jest to wybór co najmniej gruby, tak bym to nazwał. W miarę jak ten tekst się zmieniał, najtrudniejszą kwestią było zakończenie i zakończenie czasu apokalipsy tak naprawdę będzie się rodziło długo i będzie zmieniane nawet po ukończeniu filmu, o czym świadczą liczne konkurujące ze sobą wersje tego filmu z różnymi zakończeniami. Ale o tym będzie pewnie jeszcze okazja porozmawiać, także z Janem Dzierżgowskim za tydzień. Ważne jest to, że kiedy w końcu umowa została podpisana, zaczęto kompletować obsadę. Steve McQueen miał wystąpić w roli głównej, koniec końców to się nie udało. W roli głównej obsadzono Harvey'a Keitela, który wcielił się w postać Willarda, a zatem inspirowanego Marlowem, amerykańskiego żołnierza, który otrzymuje zadanie popłynięcia z grupką śmiałków w głąb Kambodży i odnalezienia właśnie pułkownika Kurca, który zbuntował się, stał się renegatem, zbudował swoją własną armię z tych rdzennych mieszkańców płaskowyżu centralnego w środkowym Wietnamie, których po polsku nazywa się Degarami. W amerykańskiej wersji oni występują jako Mountain Guards. I taka fabuła jest tego filmu, przy czym to właśnie Harvey Keitel dostał ową rolę Willarda, zwolniony po kilku tygodniach zdjęć w dość odważnej decyzji Coppoli, o której zaraz więcej usłyszymy. Australia miała być filmowym Wietnamem, ale koniec końców to Filipiny z bardzo szerokimi gwarancjami udzielonymi przez tamtejszy rząd, a także z helikopterami, których Amerykanie z ekipy Coppoli nie mogli wypożyczyć od US Army, ponieważ US Army odmówiło współpracy z tym rzekomo obrazoburczym, rzekomo antyamerykańskim filmem. Szczerze mówiąc, myślę, że podjęli słuszną decyzję, ponieważ ten film rzeczywiście jest głęboko antyamerykański, więc rozumiem absolutnie powody, dla których to zrobili. Natomiast władze Filipin, które miały na swoim wyposażeniu w wojsku także amerykańskie maszyny, dostarczyły tych helikopterów. Były one do dyspozycji Coppoli tak długo, jak tylko nie były potrzebne na południu kraju, gdzie właśnie trwała komunistyczna rebelia i za dnia te same helikoptery służyły jako rekwizyty w filmie Coppoli, a wieczorami albo w inne dni tygodnia służyły do tłumienia tych komunistycznych zamieszek, a zatem patrzycie w filmie na sprzęty, które nie tylko były używane, aby zrealizować wizję artystyczną, ale które całkiem dosłownie niosły śmierć, także używane wtedy przez rząd Filipin. Takie oto paradoksy historii. Oddajmy na chwilę głos Eleanor Coppoli, której słowa przeczyta Joanna Gryga, ponieważ pierwszy wyimek, jaki przygotowaliśmy z jej wspomnień, dotyczy właśnie okresu przygotowawczego, a później już samych zdjęć na Filipinach i pokazuje, w jakim szczególnym stanie ducha był Francis Ford Coppola w trakcie tych niebywale trudnych zdjęć w tropikach. Posłuchajmy.
Francis jest głęboko sfrustrowany. Zbiera swoje Oscary i wyrzuca je za okno. Dzieciaki zbierają ich kawałki z trawnika. 4 z 5 są już uszkodzone. 16 kwietnia 1976, Manila. Wczoraj wieczorem Francis obejrzał montaż materiałów roboczych z pierwszego tygodnia zdjęć. Były to sceny z Harveyem Keitelem, który gra rolę Willarda. Po wszystkim usiadł na kanapie z montażystami i producentami Grayem i Fredem. Zapytał: no i co myślicie? Poszłam na górę powiedzieć chłopcom dobranoc, a kiedy zeszłam na dół, Francis i reszta już była na telefonie. Bukowali loty do Los Angeles. Nazajutrz Francis podjął decyzję o zmianie aktora w roli głównej. Gray powiedział mu na to: Francis, czy ty naprawdę masz jaja, żeby zrobić coś takiego? Tego ranka Francis wstał wcześniej niż zazwyczaj. Nie spał za wiele tej nocy. Z samego rana zaczął golić brodę. Kiedy zszedł na śniadanie około 6 rano, chłopcy byli mocno zdziwieni jego widokiem. Schudł ostatnio około 15 kilo, a ponadto na czas produkcji zmienił okulary na szkła kontaktowe. W nich łatwiej zaglądać mu wizjer kamery. Naprawdę wygląda zupełnie inaczej. Powiedział, że nie chce, żeby w Los Angeles rozpoznawali go dziennikarze. Nie chce, żeby ludzie zaczęli plotkować o kłopotach z filmem, zanim nie uda mu się ponownie obsadzić roli głównej. Później powiedział mi, że zgolił brodę, żeby coś sobie udowodnić. Ma to być zewnętrzny symbol tego, że nawet pośrodku wielkich kłopotów wciąż jest zdolny do zmiany. Sofia jeszcze nigdy w swoim życiu nie widziała taty bez brody. Kiedy go zobaczyła, powiedziała: o, tatusiu, ale głupiutko wyglądasz. Całkiem głupiutko.
To tylko niewielki wyimek, ale faktem jest, że Coppola przez cały okres trwania owych tropikalnych zdjęć znajdował się w bardzo szczególnym stanie ducha, powiedziałbym w sposób całkowicie zrozumiały i uzasadniony. Spotykały się tutaj nie tylko wielkie ambicje artystyczne i filmowe, ale także ogromne ryzyko finansowe i ciągłe napięcie związane z kręceniem w naprawdę trudnych warunkach i także z poczuciem, że film, który powstaje, nie ma tak naprawdę precedensu, jeśli chodzi o kształt artystyczny. Nie jest to klasyczny film, tylko film, którego forma jest w wielu aspektach po prostu nowatorska. Między innymi dlatego trudno mi przyjąć ironizujące portrety Coppoli, jakie niedawno mogliśmy odnaleźć między innymi w eseju napisanym przez Jakuba Sochę w dwutygodniku po premierze książki Sama Wassona, gdzie jest on przedstawiony jako rodzaj minoderyjnego narcyza realizującego swój kaprys na Filipinach. Nawet jeśli minoderia jest elementem tego portretu Coppoli, jaki także sam Wasson rysuje, to przy wszystkim innym jest on także niebywale odważnym człowiekiem, który podjął ryzyko artystyczne, finansowe i produkcyjne całkiem bez precedensu we wcześniejszej historii kina, a przy tym wszystkim musiał być także biznesmenem i kimś, kto ogarnia całość tego przedsięwzięcia w sposób, który na pewno był niebywale psychicznie obciążającym. Świadectwem tych psychicznych napięć, odbijających się także na jego bliskich, są między innymi notatki jego żony, o których już tutaj wspomnieliśmy. Jeśli dodamy do tego fakt, że no właśnie, rolę Keitela przejął Martin Sheen, który następnie dostał zawału serca na planie tego filmu. Jeśli dodamy fakt, że scenografia została w pewnym momencie zniszczona przez tajfun. Jeśli dodamy do tego fakt licznych osobistych napięć, jakie pojawiły się na tym planie, to możemy sobie wyobrazić, że był to czas naprawdę intensywny i rozgrywający się bez swoistej siatki bezpieczeństwa. Był to czas prawdziwego ryzyka, które opłaciło się właściwie na każdym możliwym polu. Posłuchajmy drugiego fragmentu wspomnień Eleanor Coppoli, której słowach nawet w tym krótkim akapicie odbija się właśnie owa wyjątkowość potrzeb, jakie produkcja Czasu Apokalipsy zrodziła. Oddajmy jej głos.
20 kwietnia 1976, Manila. Wczoraj Francis wysłał telegram do sekretarza obrony, Donalda Rumsfelda, wyjaśniając swą sytuację i dopytując, dlaczego nie może doprosić się wypożyczenia sprzętu od US Army, tak jak to zrobiono przy produkcji Zielonych Beretów. Naprawdę potrzebny jest mu helikopter typu Chinook do podniesienia łodzi patrolowej w powietrze i opuszczenia jej do rzeki w scenie nieopodal wioski. Armia Filipin nie ma takich maszyn. Naprawdę czujemy, że Departament Obrony cenzuruje nasz film. Filmy o II wojnie światowej zawsze mogą liczyć na ich pomoc.
W tym fragmencie widać bardzo wiele. Widać i cenzorskie zapędy władz amerykańskich wobec tego kłopotliwego dla nich filmu i problemy z samą produkcją, ale także w tonie tego wspomnienia fakt, że Coppola miał pełne wsparcie swoich bliskich i swojej ekipy, która naprawdę chciała, aby jego szalona wizja na ekranie się zrealizowała. Ten fragment wydaje mi się pod tym względem wręcz wzruszający. Zanim przejdziemy do fragmentu kolejnego, który wydaje mi się także bardzo ważny, wspomnę jeszcze o ważnych współpracownikach Coppoli, którzy przyczynili się do tego, że ten film wygląda tak, jak wygląda i brzmi tak, jak brzmi. Jednym z bardziej niezwykłych aspektów tej produkcji na tle amerykańskiej produkcji tamtego czasu było to, że Francis Ford Coppola postanowił zatrudnić zagranicznego operatora. Amerykańskie związki zawodowe operatorów nie lubiły tej decyzji. Coppola był po znakomitych współpracach z Gordonem Willisem przy Ojcu Chrzestnym, z Billem Butlerem przy Rozmowie, a do Czasu Apokalipsy zatrudnił Vittorio Storaro, który zachwycił go przede wszystkim pracą, jaką wykonywał z Bernardo Bertoluccim przy filmach takich jak Wiek XX, Ostatnie tango w Paryżu i najwcześniejszy z nich i najbardziej ważny dla Coppoli Konformista z roku 1970. Storaro na początku wahał się, to była jego pierwsza amerykańska produkcja i po prostu nie wiedział, czy da sobie radę w amerykańskim systemie pracy na planie, ale decyzja o zatrudnieniu właśnie jego, słynącego jako poeta światła, pracujący także z kolorami, barwami światła w sposób absolutnie unikalny, okazała się strzałem w dziesiątkę i nie dziwi Oscar, którego później Vittorio Storaro za tę pracę odbierze. W całym czasie apokalipsy jest mnóstwo sekwencji, które przeszły do historii właśnie poprzez to, jak ruch kamery, światło są w nich użyte. To jest i atak na wietnamską wioskę, ta spektakularna scena z helikopterami i występ króliczków Playboya pośrodku dżungli, ale także późniejsza obrona mostu, którą obserwujemy oczami żołnierzy po tym, jak przyjęli LSD, a zatem całość zmienia się w rodzaj narkotycznej wizji. Nie dałoby się przełożyć tej szalonej wizji Miliusa, potem przetworzonej przez Coppolę, czyli pewnej opery napędzanej LSD, wojną, Disneyem, rock'n'rollem, surfingiem, wszystkim, co w amerykańskiej kulturze jednocześnie najbardziej bombastyczne, uwodzicielskie i destrukcyjne, gdyby nie właśnie sposób, w jaki Vittorio Storaro przełożył te koncepty na obrazy, a przyczynił się do tego jednocześnie cudowny scenograf tego filmu, czyli Dean Tavularis, który był już na tym etapie stałym współpracownikiem Coppoli. Czy to wybudowanie wietnamskiej wioski, a później jej zniszczenie, czy to spektakularna i utrzymana w stylu starego Hollywoodu, takiego troszkę spod znaku King Konga, powiedziałbym, mianowicie wioska Kurca, to wszystko są duże osiągnięcia scenograficzne. I skoro o tej scenografii mówimy, to przejdźmy raz jeszcze do wspomnień Eleanor Coppoli, ponieważ pewnego dnia właśnie refleksja nad scenografią doprowadziła ją do pewnego bardzo ważnego wniosku. Przypomnę wam raz jeszcze, że na przełomie lat 60. i 70. Coppola marzył o zbudowaniu czegoś w rodzaju cyganerii w San Francisco, takiej grupki filmowców, renegatów, być może nawet myślał o sobie jako takim mini uśmiechniętym kurcu, który będzie dowodził tymi buntownikami w stosunku do wielkich amerykańskich wytwórni. Więc pamiętając o tym i o tym, jakie to marzenie było w nim intensywne, posłuchajcie tego fragmentu wspomnień jego żony.
26 sierpnia 1976, Pak San Gian. Rozmawiałam z Christianem Markandem. Zapytał, czy widziałam scenografię do scen w obozie Kurca. Dodał: to najlepsza rzeźba, jaką widziałem. Postoi sobie pod gołym niebem przez 2 miesiące, a potem zniknie. To lepsze niż muzealna wystawa. Być może jego francuski akcent sprawił, że wyłowiłam z tych słów coś zupełnie nowego dla mnie. Przez całe życie marzyłam, żeby być częścią jakiejś artystycznej bohemy. Żeby być tam, gdzie bije serce sztuki, gdzie gra się w szachy z Duchampem albo popija piwo z Jacksonem Pollockiem. Wiem, że Francis marzył zawsze o tym samym. Próbował zbudować taką bohemę w San Francisco. Marzyła mu się grupa poetów popijających espresso w North Beach. Kiedy to się nie udało, wyrzucił swoje Oscary za okno i pojechał na Filipiny. I dopiero dziś rano zrozumiałam, to jest właśnie to. Tym są te nasze Filipiny. Nie widziałam tego, bo miałam oczy zamydlone wizją bohemy z nowojorskiego loftu albo paryskiego studia malarskiego. Ale nie! Serce naszej bohemy bije tutaj i teraz. Zaczęłam się śmiać na głos. To jest nasza wspólnota artystyczna. To właśnie Dean, Bob, Vittorio, Enrico i pozostali. A Francis jest artystą konceptualnym, najbardziej aktualnym i nowoczesnym artystą roku 1976. Kiedy leje się z niego siódmy pot nad małą maszyną do pisania, kiedy wyciska końcówkę scenariusza, jest artystą. Jest sercem bohemy. No nie mogę się przestać śmiać.
Ja też nie mogę przestać się uśmiechać, kiedy słyszę te słowa czytane przez Joannę Grygę. I tym mocniej opieram się ironicznej lekturze przygody Coppoli w dżungli, ponieważ wydaje mi się, że jest w tym coś po prostu pięknego. Coś szalonego, coś zwariowanego, coś wykraczającego poza kanon zachowań grzecznych i odpowiedzialnych. Jest w tym romantyzm i mnie to bardzo uwodzi. Być może ja także zasługuję na pewną ironię, bo podoba mi się to, że Coppola, któremu właściwie dano na tacy rodzaj bardzo już precyzyjnie skrojonego hollywoodzkiego sukcesu w postaci Dwóch Ojców Chrzestnych, on naprawdę mógł potem iść za tym i robić kolejne komercyjne projekty według sztancy. Tymczasem nie, on właśnie nawet nieświadomie wytworzył rodzaj bohemy w dżungli i przy okazji skierował język kina na trochę inne tory niż zazwyczaj. Dlatego ten fragment wspomnień Eleanor bardzo zależało mi, żeby się tutaj znalazł. A do tego wszystkiego dodałbym jeszcze jeden element, mianowicie element tego, że w tej całej przygodzie artystycznej jest też ten aspekt kręcenia kina przygodowego. Przed chwilą wspomniałem, że scenografia Tavularisa w obozie Kurca troszeczkę kojarzy mi się z tymi starymi, cudzysłów, egzotycznymi scenografiami, jakie znajdziemy w takich filmach jak King Kong czy She. I coś w tym jest, ale jest jeszcze coś. Mianowicie są w tym filmie momenty, które przywołują w pamięci stare chwyty kina eksploitacji, kina klasy B, kina Rogera Cormana. Sam Coppola wspomina w pewnym momencie jednego z wywiadów, że scena z tygrysem, kiedy to nagle tygrys wyskakuje i straszy Martina Sheena i Frederica Foresta, jak mówi Coppola, stary dobry chwyt Rogera Cormana, to znaczy właśnie nagłe wystraszenie widza. Dzisiaj powiedzielibyśmy jumpscare, ten moment, kiedy coś dzieje się na tyle gwałtownie, na tyle niespodziewanie, że dosłownie podskakujemy w fotelach. Więc z jednej strony Coppola jest tym modernistycznym artystą, jest tym konceptualnym artystą, o którym mówi Eleanor, ale jest też właśnie dzieciakiem wychowanym na amerykańskim kinie. Jest dzieciakiem, który zdobywał szlify u Cormana i który wie, że od czasu do czasu trzeba widza troszkę nastraszyć, czasem trzeba go troszkę podniecić, trzeba mu dać to wszystko, co w przyjemności kina najbardziej przyziemne, chwilami nawet wulgarne, ale połączone takim żywym włóknem z tym, że kino jest sztuką, która na szczęście nie jest tylko wysoka, która może sięgać po elementy ludyczne, wulgarne, karnawałowe i nie musi się do końca przejmować nakazami szacowności i liberalno-demokratycznego dobrego smaku. Może być czasami po prostu wulgarnym widowiskiem i także te elementy właśnie widowiska ludycznego są w czasie apokalipsy bardzo ważne. Peter Cowie, kiedy analizuje scenariusz Johna Miliusa z ręcznymi dopiskami Francisa Forda Coppoli, wskazuje na to, że w słynnej scenie z pułkownikiem Kilgorem, granym przez Roberta Divala, który kocha surfing tak bardzo i który czuje się panem sytuacji w Wietnamie tak bardzo, że aż niszczy wietnamską wioskę tylko po to, żeby dostarczyć Lansowi możliwość posurfowania. Otóż Cowie dostrzega, że Coppola zapisał ołówkiem na marginesie tej sceny takie zdanie, które być może służy za klucz do całości. Mianowicie to zdanie brzmi "It's an LA war", czyli dosłownie jest to wojna w stylu LA, czyli wojna w stylu Los Angeles, czyli wojna w stylu Hollywoodu. Właśnie to zderzenie widowiskowości i amerykańskiego upojenia obrazami i upojenia tym, że Amerykanom, cudzysłów, wszystko wolno, jest w tej scenie tak poruszające i wstrząsające, jednocześnie wywołujące ciarki podniecenia u widza, bo jest to wielkie widowisko, a Kilgore, któremu nawet nie drgnie ręka w momencie, kiedy obok niego następuje eksplozja, jest postacią, która wzbudza odruchowy, być może nawet atawistyczny respekt. Ale jednocześnie jest to scena, w której Coppola dotyka głównego tematu czasu apokalipsy, czyli właśnie przekształcenia wojny w spektakl, na tyle bezpośrednio, że sam Coppola pojawia się w tej scenie jako reżyser, jako realizator telewizyjny, który kręcąc materiały reporterskie z Wietnamu jednocześnie wykrzykuje do Martina Sheena: nie patrz w kamerę, walcz, tak jakbyś walczył. Więc sam Coppola ujawnia się tutaj jako ten brodacz, reżyser, twórca spektaklu, twórca obrazów, które następnie są konsumowane i które są także paliwem amerykańskiej polityki narodowej w tamtym czasie. Swoją drogą, to jest dobry moment, żeby poczynić pewną erratę i przeprosić za błąd. Kiedy pojawiłem się w programie Tomasza Raczka w Kanale Zero jakieś parę miesięcy temu po to, żeby powiedzieć o polskiej repremierze czasu apokalipsy, popełniłem błąd, z którego zdałem sobie sprawę już w taksówce wracając z tego nagrania. Mianowicie i wiedziałem, że jak tylko ten materiał się pojawi, to będą poprawki natychmiast, bezlitośnie w komentarzach wpisywane i tak dokładnie się stało. No cóż, być może zasłużyłem. Otóż w tamtym materiale wspomniałem niesłusznie, że pułkownik Kilgore nosi na głowie kapelusz z insygniami wojsk Konfederacji w trakcie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych. Tutaj to odszczekuję niniejszym, cofam, to nie są żadne insygnia Konfederacji. Tak, ten kapelusz, to znaczy czarny Stetson kawaleryjski, mógł się pośrednio skojarzyć z wojną secesyjną jako taką, ale tak naprawdę mówimy tutaj o czarnym Stetsonie z kawaleryjskimi, skrzyżowanymi, złotymi szablami i mówimy także o żółtej apaszce, która kojarzy się najbardziej z XIX-wieczną kawalerią amerykańską i głównie z tradycją reprezentowaną przez kawalerię w latach aktywności Theodora Roosevelta. A zatem mówimy o przełomie wieku XIX i XX. Oczywiście musiałem to sprawdzić, nie jestem specjalistą od umundurowania, ale główny wniosek podtrzymam, to znaczy fakt, że Kilgore nosi tego kawaleryjskiego Stetsona na głowie, kiedy nie ma już na sobie nawet koszuli, i kiedy ma już gołą klatę i już jest gotowy do surfowania, a mimo to w tym momencie ma ten kapelusz, czyli chciałoby się powiedzieć nago, ale w ostrogach, nago, ale z kapeluszem, jest faktem, że ten obrazek sam w sobie jest trochę satyryczny. To znaczy Kilgore jest parodią takiego właśnie amerykańskiego przywódcy, który nawet w momencie, kiedy dokonuje destrukcji po to, żeby sobie pojeździć na falach, i nawet być może, kiedy już wchodziłby na deskę surfingową, to nadal ten kapelusz, te insygnia swojej władzy ma na głowie. A zatem bardzo przepraszam za to, że tak łatwo zrównałem go z konfederackimi wojskami. To był błąd, ale podtrzymuję główną tezę tamtej wypowiedzi. Kilgore jest satyrycznym obrazkiem. To nie jest realistyczny portret żadnego przywódcy wojennego, tym bardziej, że sami wojskowi komentują na różnych forach, że jest dziwne, że w momencie, kiedy on wybiega, wyskakuje z helikoptera, nie chwyta za żadną broń, tylko poprawia sobie kapelusz. A zatem mamy tutaj postać, która w pewnym sensie jest takim po prostu przerysowaniem, satyrycznym szkicem i tę część swojej wypowiedzi podtrzymuję, a za tamtą bardzo, bardzo przepraszam wszystkich fanów amerykańskiego umundurowania militariów i po prostu rzetelności historycznej. Nie wykazałem się nią tu, a zatem uchylam nomen omen kapelusza. Zdjęcia do filmu trwały o wiele dłużej niż to planowano początkowo. Przekroczono terminy o około 40 tygodni. Przerwy, kryzysy finansowe, dodatkowe pieniądze, jakie były potrzebne do kręcenia. To wszystko stało się później częścią legendy czasu apokalipsy. Ważne jest jednak, i wydaje mi się, że to może działać na wyobraźnię, szczególnie, że montaż filmu trwał prawie 2 lata, bo kiedy Francis Coppola wrócił już z tych Filipin, zaczął się montaż i Walter March naprawdę zapracował na swojego Oscara, ponieważ te 2 lata miksowania dźwięku, obrazu na sposoby nierzadko nowatorskie okazały się faktycznym takim tyglem, w którym ten film nabierał kształtu. W międzyczasie trwała pewna nagonka, to znaczy amerykańscy dziennikarze, zwłaszcza dziennikarze filmowi, upodobali sobie pisanie o tym filmie jako o porażce Coppoli. Premiery nie było, ale właśnie, dlaczego nie było? Dlaczego Coppola jeszcze montuje? No na pewno nakręcił jakiś okropny film i nawet się nie da tego nikomu pokazać. Te ataki i insynuacje stawały się w pewnym momencie naprawdę brutalne i Coppola bał się, że będą miały realny efekt na wyniki box-office'owe tego filmu. To znaczy rzeczywiście szukał tej formuły długo. Na Filipinach kręcił w 1976 roku, ale no, potrzebował tego czasu. W międzyczasie Michael Cimino zdążył napisać i wyreżyserować i dostać Oscara za Łowcę Jeleni, czyli palma pierwszeństwa została odebrana Coppoli w momencie, kiedy on już był po zdjęciach, ale wciąż jeszcze montował Czas Apokalipsy. Sam zresztą wręczał Oscara za najlepszą reżyserię Michaelowi Cimino, więc w momencie, kiedy tego Oscara wręczał w 1979 roku, wiedział, że jego film wietnamski wciąż jest jeszcze w montażowni. W końcu zdecydował się na krok desperacki, od którego próbowano go także odwodzić. To znaczy zdecydował się pokazać film na festiwalu w Cannes jako dzieło, no właśnie, nieukończone. Arcydziełem była jego konferencja prasowa, na której zmieszał z błotem amerykańskich dziennikarzy, mówiąc, że są hienami, które od wielu lat atakują go i krążą wokół tego filmu jak sępy, i przekazał ogromne komplementy dziennikarzom zagranicznym, mówiąc, że tylko oni mogą obiektywnie ocenić ten film. A oni poczuli się także bardzo tym miło połechtani. Odbiór kaneński był entuzjastyczny. Coppola po prostu wygrał. I to wygrał na kilka miesięcy przed amerykańską premierą, która okazała się wielkim sukcesem, mimo pewnych zastrzeżeń krytyków, bo to nie jest tak, że wszyscy się od razu w czasie apokalipsy zakochali. Niestety w międzyczasie nastąpił także kryzys osobisty i chciałbym, żeby on także wybrzmiał. Zdrada małżeńska Francisa Forda Coppoli podważyła zaufanie jego żony do niego. Ona ten kryzys osobisty opisuje dosyć szczegółowo we swoich wspomnieniach, w owych notatkach. Jest to chyba najbardziej przejmujący aspekt całej tej książki, bo widać, że ten związek przeszedł taką samą, a być może nawet brutalniejszą próbę ognia niż nawet sam Coppola jako realizator, jako reżyser. Eleanor Coppola pisze całą książkę jako wspierająca żona, także jako artystka, bo ona w trakcie prac nad filmem tworzyła także dokument o jego powstawaniu, ale od pewnego momentu czuje się także, że pisze ona jako skrzywdzona, dotknięta partnerka. I te emocje później powoli się zaczynają uspokajać. Małżeństwo trwa, oczywiście trwało do końca życia Eleanor. To właśnie jej pamięci dedykowane jest Megalopolis, które mieliśmy na ekranach w tym roku. Ale teraz chciałbym przywołać taki fragment wspomnień Eleanor 2 lata późniejszych, to znaczy jest marzec roku 1978. Zdjęcia już się dawno skończyły, trwa montaż. Odbył się już ten największy kryzys między Francisem i Eleanor i w tych pamiętnikach czytamy w jednym z wpisów tak.
13 marzec 1978, Dolina Napa, Kalifornia. Francis jest szorstki. Jakaś część jego duszy stara się trzymać jego dawnej wiary i przekonań. Wie, że są już nieaktualne i że nie zadziałają w kolejnej fazie jego życia, ale są mu znajome. Został na nich wychowany i marzy, by wrócić do tej przytulnej przeszłości. Jednocześnie wie, że nie da się tego zrobić. Jest wściekły i smutny. W ubiegły weekend zaczęłam dostrzegać w nim pewną zmianę. Jechaliśmy samochodem z dzieciakami i Francis zaczął śpiewać. Byłam zaskoczona, bo nagle zdałam sobie sprawę, od jak dawna nie słyszałam jego śpiewu. Zaczął mówić o swoim kolejnym projekcie. To znak, że zaszła w nim zmiana. Dla mnie ta wielka kamienna świątynia w obozie Kurca reprezentuje małżeństwo. Podstawową strukturę przekonań, na których opierałam moje życie. Ta struktura eksplodowała. Płakałam, cierpiałam, próbowałam poukładać kamienie z powrotem, podtrzymać własnym ciałem ściany, które sypały się na moich oczach. W końcu odpuściłam. Teraz czuję, że znowu płynę w dół rzeki. Ruiny świątyni dymią w tle, a ja płynę w dół rzeki. Dryfuję sobie na plecach, patrzę na niebo i na liście drzew nad moją głową. Nie wiem, dokąd mnie rzeka niesie. Nie wiem, jak będzie wyglądał dzień jutrzejszy. Boję się, ale czuję też ekscytację w oczekiwaniu na to, co nowe.
Poruszający fragment, który pokazuje, że za każdym filmem kryje się także jakiś ludzki dramat. Jeśli zestawimy prostotę tego fragmentu i także dotkliwość tych emocji przeżywanych przez nią i zestawimy to z tymi wielkimi obrazami, które Coppola wyczarował jak prawie szaman w swoim filmie, to myślę, że dotkniemy jakiejś prawdy o tym, jak skomplikowane jest tworzenie tak wystawnych, tak wielkich dzieł sztuki. Chyba główna lekcja czy prawda jest taka, że nie da się wystawić tak wielkiej opery i jednocześnie czegoś w sobie nie zmienić, czegoś nie zniszczyć, czegoś nie potrącić, kogoś nie skrzywdzić. Można snuć fantazję o tym, że balet wykonany po raz pierwszy w przestrzeni delikatnej i wrażliwej, której nie przemierzył wcześniej nikt, może się odbyć zupełnie bezkosztowo, ale myślę, że jest to nadal tylko fantazja. Nie było jeszcze takiej drogi, przy której wycinaniu i wyznaczaniu jakiś fałszywy krok nie został popełniony. Warunki pełnego komfortu mogą panować tylko w przestrzeni wcześniej ujarzmionej, nazwanej i sparametryzowanej. Jeśli chce się wyznaczyć jakiekolwiek nowe przestrzenie i zabezpieczyć je dla przyszłych pokoleń, to na pewno wiąże się to z jakimś ryzykiem i niestety to ryzyko czasami wiąże się także z jakąś krzywdą. Możemy być tylko wdzięczni za to, że wspaniała autorka i kobieta Eleanor Coppola spisywała swoje myśli i marzę sobie, to taka moja fantazja, że jej książka zostanie kiedyś także przełożona na polski, bo ona przynależy na półce razem z tomem rewolucjonista Sama Wassona jako niezbędne uzupełnienie tej zawartej w tej biografii opowieści. Przypisów do historii powstawania Czasu Apokalipsy mogłoby być oczywiście mnóstwo. Fakt tego, że Eleanor była na tyle zaangażowana w proces powstawania filmu, że opisuje nawet najbardziej drastyczne sceny jako konieczne, jako rzeczy, które no, musiały być zrealizowane, pokazuje, że Coppola wciągnął wszystkich w wir swojej wizji. Mam tutaj zwłaszcza na myśli scenę ofiarowania, krwawej ofiary bizona wodnego, water buffalo, to tłumaczę samizdatem. Mianowicie to jest rzeczywisty rytuał, którego ludność rdzenna Filipin dokonuje i jest to do dzisiaj uważam najbardziej szokująca scena Czasu Apokalipsy. Zadziwiająco mało widzę komentarzy na jej temat, bo widzimy tam faktyczne zabicie tego zwierzęcia. Natomiast ważne jest, żeby pamiętać, że są to zdjęcia dokumentalne z tego rytuału, który tam rzeczywiście się wtedy odbywał. Eleanor zapisuje także w swoich notatkach, że jakkolwiek było to doświadczenie poruszające, to jej zdaniem ta śmierć zadawana temu bawołowi była szybsza i bardziej humanitarna niż to, co dokonuje się w amerykańskich rzeźniach, jak ona sama pisze, zresztą w takiej wersji rytuału oni sami wzięli wcześniej udział, także racząc się tym surowym mięsem, które ma przydawać sił konsumującym w trakcie tej świętej ceremonii. A zatem należy także pamiętać, bo uważam, że ta scena do dzisiaj wywołuje szok u widza, że nie twierdzę, że to usprawiedliwiają, ale że jest to scena dokumentalna z tego wydarzenia, a nie chociażby scena, w której ta śmierć zwierzęcia byłaby sprowokowana tylko na potrzeby kamery. Także to jest tylko jeszcze jeden z przypisów, ale tych przypisów można by tutaj zrobić bardzo wiele. Oczywiście są jeszcze dwie legendarne postaci w tej obsadzie, to znaczy Marlon Brando, który już u Coppoli wystąpił jako Vito Corleone, i Dennis Hopper. Wielokrotnie to się powtarza, więc ja powiem, że rzeczywiście jest tak, że Marlon Brando wziął bardzo duże pieniądze za występ w tym filmie, i to ze sporą zaliczką, po czym stawił się na plan ze znaczną otyłością i brakiem znajomości Josepha Conrada. Faktem jest jednak, że w książce Petera Howe'ego jest transkrypcja długiej dyskusji między Coppolą i Brando na temat roli Kurtza, i szczerze powiem, że lektura tej bardzo pogłębionej rozmowy między nimi absolutnie zburzyła to moje wyobrażenie, że Brando był całkowicie nieprzygotowany. Miał swoje bardzo wyraziste myśli na temat postaci Kurtza, a jednocześnie zachowywał się jak diwa na planie tego filmu i utrudniał pracę Coppoli. High narkotykowy, na którym jest Dennis Hopper i jego bohater, jest jak najbardziej autentyczny. Wydaje się, że Hopper występuje tutaj jako amerykański dziennikarz, który przeszedł na stronę Kurtza jako parodia amerykańskiej kontrkultury. To w końcu reżyser Swobodnego Jeźdźca z 1969 roku, który tutaj jest już tylko i wyłącznie rozedrganym amalgamatem rozmaitych hipisowskich bon motów. Jest żywym dowodem tego, że kontrkultura zaprowadziła donikąd. Ale nie chcę już tutaj wchodzić za dużo w interpretację, do tych wątków na pewno jeszcze powrócimy z Janem Dzierżgowskim. Na pewno w obsadzie należy podkreślić jeszcze wspaniałego, tylko 14-letniego wówczas na planie, Lorenza Fishburna i Frederica Foresta, który jako szef, rozerotyzowany czytelnik Henry'ego Millera z Nowego Orleanu, jest chyba w swojej najlepszej roli u Coppoli, bo pamiętamy, że to on był mężczyzną podsłuchiwanym w filmie Rozmowa. Obsada tego filmu jest także jego wielką zaletą i może warto pamiętać o tym, że to, co później zarzucano Coppoli, mianowicie, że nie znajdują się w tym filmie głosy wietnamskich bohaterów i nie ma także rozbudowanych wietnamskich postaci, było częścią zamysłu, ponieważ Coppola zdecydowanie chciał nakręcić o tym film, jak amerykańska buta przekształca i wykoślawia rzeczywistość Wietnamu w sensie całkiem dosłownym, i rozbudowywanie postaci Wietnamczyków w tym kontekście tylko by przeszkadzało. To miał być film o tym, że odcisk amerykańskiego buta całkowicie przekształca świat, i dlatego Coppola skupia się na bohaterach amerykańskich. Rola tego odcinka w tym momencie się kończy, bo ta główna opowieść o nakręceniu czasu apokalipsy jest tym samym tą premierą kaneńską i potem premierą amerykańską domknięta. Można by jeszcze postawić dwie kropki nad i, to znaczy w postaci Oscarów dla zdjęć Vittorio Storaro i dla dźwięku Waltera Mercha, ale w tym momencie trzeba by już przejść do interpretacji. A jako że pomysł na odcinek jest taki, że będzie on dwuczęściowy, zatrzymajmy się tutaj i już teraz zapraszam Was na część drugą tego odcinka, w której moim rozmówcą będzie Jan Dzierżgowski. Ten odcinek powstał we współpracy z Narodowym Centrum Kultury Filmowej i EC1 Łódź Miasto Kultury. Serdecznie dziękuję im za tę współpracę. Dziękuję także patronkom i patronom podcastu Spoilermaster. Szczególnie nisko kłaniam się patronkom i patronom imiennym, to znaczy Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Piotrowi Guźniczakowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Rafałowi z Twin Gist, Drugie życie książki w ciele plakatu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Łukaszowi Masłowskiemu, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce-Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. Fragmenty wspomnień Eleanor Coppoli w moim przekładzie czytała Joanna Gryga. To był 43. odcinek 6. sezonu z podcastu Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie, a film Czas Apokalipsy zajął 2. miejsce w rankingu najlepszych filmów wszechczasów wedle patronek i patronów Spoilermastera. Dziękuję Wam serdecznie za słuchanie i już teraz zapraszam na 2. odcinek, w którym zajmiemy się interpretacją filmu.